Nowe regulacje, zarówno te techniczne, jak i finansowe, miały zbliżyć stawkę i w dłuższej perspektywie wyeliminować wszelkie rozwiązania ułatwiające wyprzedzanie. Wszystko wskazuje na to, że za 2 lata DRS w formie, jaką znamy, zniknie. Czy to oznacza, że problem z wyprzedzaniem się rozwiąże? Niekoniecznie, ale szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 31 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. Pewnie nieraz przy świątecznym stole padnie zdanie, ale z tą karą dla Alonso to dajcie spokój. Kto to słyszał? Więc wracam jeszcze raz do tematu. Po pierwsze dlatego, że wielu z Was nie zgodziło się z moją oceną sytuacji i wiecie co Wam powiem? Bardzo się z tego cieszę, że tworząc jedną społeczność, jednocześnie możemy mieć inne zdania i różne punkty widzenia. To jest po prostu piękne. Po drugie dlatego, że znalazła się telemetria z samochodu George'a Russella, z tego niedokończonego okrążenia i w krytycznym punkcie różnica prędkości między nim a Alonso, jak zakładałem, to było 40 km na godzinę. Tak naprawdę to było aż 49 km na godzinę. Niespotykana różnica prędkości przy dojeździe do takiego szybkiego zakrętu. Po trzecie wracam do tego tematu, dlatego że dokładną analizę tego zdarzenia przygotował Jordan Palmer wspólnie z F1 TV i mając dostęp do absolutnie wszystkich informacji, jakie przecinają się przez ten światowy przekaz, wiecie, od czego rozpoczęli tę analizę? Rozpoczęli dokładnie od tych wykresów, które Wam pokazałem. Wykresów prędkości, ale też wykresów pracy, zarówno przepustnicą, jak i pedałem hamulca. To jest dokładnie to, co mogliście zobaczyć w ostatnim wydaniu magazynu Echa Padoku. Wnioski? Alonso dał sędziom powód do zainteresowania i do ewentualnej kary, choć Palmer uważa, że ta kara była zbyt drastyczna. Mogli go potraktować łagodniej. Palmer uważa również, że George Russell mógł się lepiej zachować w tej sytuacji. To jest też coś, pod czym ja się podpisuje. Jednocześnie przypomniał zeszłoroczny Grand Prix Abu Zabi i taki fragment, kiedy Alonso podobnie, w podobny sposób potraktował Lewisa Hamiltona, ale tam nie było ani wypadku, ani też kary, ani zainteresowania sędziowskiego. No i teraz dochodzimy do koronnego argumentu, koronnego w cudzysłowie oczywiście, który pojawiał się często pod poprzednim wydaniem magazynu Echa Padoku, że kara powinna być przydzielana za przewinienie, a nie za to, co wydarzy się po przewinieniu. Jest takie ładne angielskie słowo outcome, czyli to, co wydarzyło się po jakimś zdarzeniu na torze. Zgadzam się z tym, ale musimy wziąć pod uwagę, że sędziowie często wgryzają się w te telemetrie, tak kierowcy pracują za kółkiem dopiero kiedy dojdzie do kontaktu, do zdarzenia, albo kiedy kierowcy sami na siebie doniosą. W przypadku Alonso i Hamiltona w zeszłym roku zupełnie tego nie było. Obaj panowie bawili się też tymi strefami DRS. Tu było zupełnie inaczej. Ten przykład właśnie, który mieliśmy pokazany przez Palmera, zeszłoroczny Grand Prix Abu Zabi, pokazuje nam, że nie da się tego wszystkiego tak dokładnie złapać. Nadal stety bądź niestety, sporo mamy w tym wszystkim czynnika ludzkiego, również w tych decyzjach sędziowskich. Czynnika, którego szybko się nie pozbędziemy, no chyba, że zatrudnimy sztuczną inteligencję, która będzie szukała w tych telemetriach kierowców jakichś anomalii, jakichś nienaturalnych zachowań. Ale czy jest to nam potrzebne? Być może w którymś momencie rywalizacji w Formule 1 dojdziemy do tego, tak jak dochodzimy do pilnowania chociażby tych stref wyjazdowych poza tor. No gdyby ta sztuczna inteligencja działała, to podobnie jak w przypadku wyjazdu poza tor, te wszystkie sytuacje byłyby zgłaszane do tego pokoju sędziowskiego i oni by musieli się nad tym wszystkim pochylić. Na razie odłóżmy to na bok, ale będąc przy czynniku ludzkim, nie mogę przejść obojętnie obok Mercedesa i komentarza Toto Wolffa, że przecież nie wzięli w ostatnich miesiącach tabletki głupoty. To było takie odniesienie się do tych błędów, które pojawiają się ciągle na torze, błędów i słabych wyników. Biorąc jednak pod uwagę te kolejne odejścia z pionu technicznego, które miały miejsce w ostatnich latach w Mercedesie, te odejścia, które spowodowały, że nagrałem materiał pod nazwą Koniec pewnej ery w Mercedesie, możemy założyć, że te braki tego potencjału intelektualnego właśnie dzisiaj się na Mercedesie odbijają. Lewis Hamilton przyznał, że musieli zerwać z samochodu ogromną ilość docisku. Tam się pojawia te 80-90 punktów docisku. To sporo, choć nie znamy do końca tych wszystkich szczegółów dotyczących tego, jak to się przekłada na wydajność konkretnych samochodów. Oni musieli to zerwać, żeby wyeliminować bouncing, żeby wyeliminować to podskakiwanie samochodu. Po weekendzie w Australii James Allison przyznał, że nie znają powodu tak chwiejnej formy. To, że w jednej sesji jest lepiej, w drugiej jest gorzej, podejrzewają, że ma to coś wspólnego z temperaturą opon, ze zmianą temperatury na torze. Potwierdza się również że te narzędzia do symulacji, które Mercedes wypracował, nie są zbyt dokładne. To trochę mało jak na lata doświadczeń, na te 3 ostatnie lata, gdzie dużo eksperymentowali, mało się w tym wszystkim gdzieś nauczyli. To zaskakuje, biorąc pod uwagę to, gdzie jest dzisiaj Red Bull, to jak duży postęp zrobił chociażby McLaren, czy to, że Ferrari powoli wraca do gry. No ta rzeczywistość tworzona w tych narzędziach do symulacji to nie jest wymysł czy wytwór samych narzędzi. Za tym kryją się mapy rzeczywistości wypracowane przez inżynierów. No i wygląda na to, że w innych fabrykach ta praca idzie zdecydowanie lepiej. Jakby tego było mało, pojawiają się sugestie, że odejście Hamiltona nie było tylko takim wydarzeniem, które gdzieś położy się cieniem na tą strefę psychologiczną tego, że Lewis stracił wiarę w ten zespół. Pojawiają się informacje, że może się to odbić również finansowo na tym zespole, że decyzja kierowcy odbierana jako brak wiary w zespół gdzieś udzieliła się tym, którzy byli do tej pory partnerami tego zespołu. Oni najwyraźniej tracą również wiarę. Ta wiara powoli zaczyna przygasać i według informacji, które gdzieś się pojawiają, partnerzy, wieloletni partnerzy Mercedesa zaczynają szukać swojej szansy na ekspozycję w innych zespołach. Potwierdzeniem tego może być umowa Mercedesa z Adidasem, która na razie jest przedstawiana nieoficjalnie jako duży partner tego zespołu, czyli jest to przedstawiane jako pozytywne wydarzenie. Gdzieś tam w doniesieniach pojawia się 6 milionów euro bądź funtów za nawiązanie tej współpracy. Oczywiście kwota w skali roku. Prawda jednak może być trochę inna, że ta umowa jest wynikiem tego, że Puma oraz Tommy Hilfiger postanowili pójść po prostu gdzieś indziej. Jeżeli weźmiecie pod uwagę daty nawiązania tych współprac, no to byli partnerzy, wieloletni partnerzy doświadczeni, którzy byli związani nie tylko z Mercedesem, ale również z Lewisem Hamiltonem. A na koniec rzut oka na zaktualizowane regulacje techniczne na sezon 2026. No i koniec z DRS-em. Tak to przynajmniej wygląda. Z DRS-em w takim wydaniu, jakie znamy. Wszystko ze względu na konieczność walki z oporem aerodynamicznym i pomocy nowym jednostkom napędowym. Te jednostki mogą potrzebować takiej pomocy. Słyszeliśmy dużo na ten temat, szczególnie z ust przedstawicieli Red Bulla, że na końcówkach prostych ten opór jest tak duży, że samochody zaczynają zwalniać, dlatego mamy też próbę sięgnięcia do takich elementów aktywnej aerodynamiki, elementów, które będą wspomagały te jednostki napędowe właśnie w końcówkach prostych. Idąc dalej, jeżeli zarówno przednie, jak i tylne skrzydło będzie automatycznie zmieniało swoją geometrię, będzie zrzucało docisk, a jednocześnie opór, to przycisk z napisem DRS po prostu zniknie z kierownicy. Ktoś powie, zniknie, bo miał zniknąć. Takie były założenia, kiedy wprowadzano te nowe regulacje. Bo jeżeli sama rywalizacja sama w sobie nabierze rumieńców, stawka będzie blisko siebie, to ten sztuczny element polepszacz nie będzie nam potrzebny. Nie do końca tak jest. FIA najwyraźniej obawia się, że bez tego wspomagania nie będzie dobrej rywalizacji. Zabraknie tego, na co najbardziej czekamy. Walki koło w koło, efektownych manewrów wyprzedzania. Dlatego w szablonie przepisów na rok 2026 pojawia się rozwiązanie nazwane Override, które może w pewien sposób nawiązywać do systemów używanych w innych seriach, systemów nazywanych Push to Pass. Jak w praktyce będzie to wyglądało, tego na ten moment nie wiem, bo regulamin techniczny odsyła do sportowego, który nie doczekał się jeszcze aktualizacji. Zakładając jednak, że ten przycisk, ale już z innym napisem, pozostanie na kierownicy, to kierowca, który naciśnie ten przycisk, nie tyle otrzyma dodatkową moc, co nie będzie ona ograniczana, jak przyjęto to w mapach, standardowych mapach pracy układu elektrycznego. W uproszczeniu kierowca z przodu, na końcówce prostej, wszystko w określonych zakresach prędkości, będzie miał ograniczoną tą dodatkową moc z układu RS, natomiast ten z tyłu, który naciśnie przycisk, będzie mógł jeszcze przez jakiś czas tej dodatkowej mocy się cieszyć, co może mu pozwolić w dodaniu tej aktywnej aerodynamiki, tego zrzucenia oporu, wykonać skuteczny manewr. Na szczegóły tego rozwiązania musimy jeszcze poczekać. One mogą się też zmieniać. Tutaj będzie na pewno duża dyskusja z zespołami, z producentami jednostek napędowych, ale już teraz jestem ciekaw, co Wy na ten temat macie do powiedzenia, nie tylko przy świątecznym stole, ale również w sekcji komentarzy. Jestem ciekaw również, co macie do powiedzenia na temat ostatniej informacji, którą mam dla Was. Nie jest to dobra informacja. Liberty Media bardzo mocno ogranicza ilość materiałów, które mogą produkować zespoły. Jeżeli kojarzycie taki cykl jak Unboxed McLarena, czy podobny cykl wykonania Aston Martina, w tym sezonie te cykle już nie ruszyły. Liberty Media zakazała zespołom publikowania takich dodatkowych materiałów, które odkrywają kulisy. Te kulisy mają być dostępne tylko dla F1 TV oraz dla Netflixa. Nie jest to dobra informacja, bo przecież Liberty Media obiecało to nowe otwarcie dla fanów, a teraz powoli ten sport znowu zaczyna się zamykać, a w tle jak zwykle są pieniądze. Odłóżmy ten temat na bok. Dzisiaj pozostaje mi życzyć Wam dobrego świętowania i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu AHA Padoku, które już w przygotowaniu.